bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Szczęść Boże, witamy Państwa bardzo serdecznie. W trochę niesprzyjający wychodzeniu z domu czas, ale zarazem czas, który nie sprzyja również oglądaniu telewizji za oknem, bowiem wieje, jest zimno, śnieg. Ja mówię, że prawdopodobnie również ten śnieg się utrzyma przez najbliższe dni. A w telewizji też oglądać nie ma co, bo nasze...
Grają piłkarze,
więc z tego wszystko wynika. 1-0 jest na razie dla Słowacji. Taka tylko radość z tego, że nie spadniemy niżej niż San Marino. Witam Państwa bardzo serdecznie, ksiądz Jacek Świątek.
Ksiądz Grzegorz Stolarski, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy Państwa. Mamy nadzieję, że dzisiejszy wieczór spędzimy rozważając i myśląc o cnotach. A temat jest o tyle na czasie, że dzisiaj obchodzimy Dzień Nauczyciela. Różnego rodzaju takie czy inne problemy związane z kształceniem i z wychowywaniem, bo to chyba są, tu jest ten problem, czy to i, czy albo, ale o tym, co dzisiaj porozmawiamy, z wychowywaniem młodego pokolenia, sprawia, że warto zatrzymać się chwilę nad tym, co właściwie chcemy ukształtować. Ale zanim, proszę Państwa, do tego dotrzemy, warto, żeby Państwo również mieli możliwość połączenia się z nami. Przypominam, numer telefonu do studia 25 644 65 55, numer komunikatora gadu 30 86 701. Już widzimy, że pierwszy słuchacz się odezwał, z wielką radością go witamy, a także można do nas wysyłać krótkie wiadomości tekstowe za pomocą SMS-a na numer 509 056 590, opłata tak jak u operatora w sieci. Proszę Państwa, kiedy za oknem wieje, warto udać się do kraju, którym trochę jest cieplej, i po prostu podążyć za Scottem McKenzie'm do San Francisco, oczywiście obowiązkowo wkładając kwiat w swoje włosy. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle side.
Czarno na białym.
Jesteśmy już z Państwem. Mam nadzieję, że trochę atmosfera się ociepliła. Pomimo tego, co dzieje się za oknem i pomimo tego, co wieje z boiska, ze Stadionu Śląskiego. Wróćmy do naszych rozważań. Przypominamy Państwu, że ciągle zastanawiamy się nad problemem życia moralnego człowieka, a temat, który do tej pory poruszaliśmy, to temat cnoty. Zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób ją właściwie rozumieć. Zastanawialiśmy się nad działaniem człowieka, które człowiek podejmuje i czy to działanie może być przez niego usprawniane w kategorii wyboru dobra, bo o tym wszystkim mniej więcej rozmawiamy. Ponieważ dzisiaj mamy Dzień Nauczyciela, jest wiele teorii wychowawczych, prawda, więc z tym się spotykamy, jeżeli chodzi o szkołę. I są takie teorie, które twierdzą, że dziecko, które pojawia się na świecie, rodzi się jako dobre ze swojej natury. Wręcz są takie szkoły pedagogiczne twierdzące, że nie należy, biorący swój początek od Jeana Jacques'a Rousseau, że dziecka właściwie nie trzeba w ogóle krępować niczym, nie trzeba wprowadzić w żadne kanony, bo ono samo z siebie będzie wiedziało, co jest dobre. I moje pytanie, czy człowiek rzeczywiście sam z siebie potrafi wybrać dobro?
Myślę, że nie byłoby etyki, nie byłoby zresztą też praktyki penitencjarnej, gdyby nie to, że człowiek może sam z siebie wybrać dobro. Ma do tego zdolność, ma do tego wszelkie usprawnienia. No, taki jest chyba zamysł Stwórcy, jeżeli już tak ujmujemy to w takich kategoriach, wynikający z tego, że jesteśmy istotami rozumnymi.
Ale czy w jego naturę jest wpisane to, że zawsze będzie wybierał dobro?
A nie, to wydaje mi się, że tutaj to już chyba byłoby to troszkę za bardzo posunięte.
Bo jeżeli mówimy, że ktoś jest z natury dobry, to znaczy, że dziecko z natury rozum jest dobre.
Przedstawmy, może jakoś spróbujmy porozróżniać te różne warstwy dobra, czy poziomy dobra, o którym mówimy. No, jeżeli mówimy o dziecku, które jest z natury dobre, to zakładamy, że mówimy o dziecku w sensie moralnym, że jest dobre w sensie moralnym, to znaczy zawsze będzie wybierało dobrze, czy słusznie moralnie, czyli zawsze będzie wybierało to, co dla niego dobre. W tym znaczeniu trzeba byłoby chyba rozumieć tego rodzaju, propozycje pedagogiczne, w którym zakładamy, że największym dobrem w takim układzie człowieka jest nie tyle zdobycie czegoś tam, czy jakieś usprawnienie się jakieś wewnętrzne, tylko największym dobrem jest swoboda. No, swobodne, jeżeli w ten sposób pojmiemy dobro, prawda? Więc, że to jest swobodne działanie, niczym nie skrępowane, jak najbardziej wolne, spontaniczne, najlepiej jeszcze, żeby ono było spontaniczne. To jeżeli tak pojmiemy ludzkie dobro, no to wtedy oczywiście dziecko, które jest zawsze spontaniczne, jak najbardziej nadaje się na to, żeby właśnie być swoistym wzorem nawet postępowania. Często zresztą istnieje coś takiego właśnie, jak jakaś taka, ja wiem, jak to nazwać, jakiś terror takiej pajdokracji, gdzie dziecko ma mieć zawsze rację i jakoś nawet się to próbuje usprawiedliwiać, że to dziecko należy właśnie w tym, co ono robi, jak ono to robi, należy jak najbardziej umacniać, broń Boże, go nie krępować w takiej sytuacji.
W żadnym wypadku klapsa nie dawać.
No już tyle, co się przewaliło tych śmiesznych różnego rodzaju propozycji związanych właśnie z tymi klapsami i tak dalej, bić czy nie bić, o to jest pytanie. Ja bym chciał to zostawić gdzieś do tutaj, ma na razie dyskusji, przynajmniej na boku, albo do osobnej jakiejś dyskusji. Może warto byłoby się bardziej skoncentrować na fundamentach, skąd się bierze w ogóle tego rodzaju przekonanie. Wspomniałeś tutaj Jeana Jacques'a Rousseau. Ja myślę, że istnieje kilka takich, bo to jest pytanie chyba tutaj, to które padło. Czy my jesteśmy dobrzy z natury w sensie takim, czy my mamy zagwarantowane, że mocą naszej natury, że przynajmniej w większości wypadków będziemy wybierali dobro. No oczywiście, no pomijając już zupełnie taką troszkę nieprecyzyjność naszego sformułowania, przypominam Państwu, że mamy na myśli naturę czegokolwiek, w naszym wypadku naturę człowieka, mamy na myśli to, co jest źródłem postępowania, działania takie człowieka, prawda? Więc człowiek działa w zgodzie ze swoją naturą, to znaczy, kiedy działa jak człowiek, a działa jak człowiek wtedy, kiedy działa rozumnie. Więc czy mamy gwarancję tego, że wszelkie nasze działania, rozumniej wolnie w konsekwencji, prawda? Bo nie wszystkie nasze ludzkie działania, przypomnijmy, są działaniami wolnymi.
Dokładnie.
Nie wszystkie zależy od naszej wolności, prawda? Jesteśmy w całej sferze swojej biologicznej, jak gdyby zaprogramowani, jeśli to słowo pasuje tutaj, zaprogramowani na zrealizowanie pewnych biologicznych wymiarów także w człowieczeństwie, prawda? I to nie zależy od nas, na szczęście pewnie, co by było, gdyby od nas zależało, nie wiem, trawienie na przykład, prawda? Wszystkie miłe panie. Prawda? Wszystkie miłe panie, które by chciały sobie poprawić figurę, decydowałyby, kiedy trawić, a kiedy nie, co trawić, a co nie, prawda? Byłoby to szaleństwo kompletne. Bogu dziękować, ducha nie gasić. Jakoś inaczej zostało to pomyślane i jeżeli mamy wpływ na tego rodzaju wegetatywną sferę człowieka, to tylko pośrednio. Dieta cud jest pośrednim wpływem na tę sferę człowieka. A więc odróżnijmy te dwa momenty w działaniu człowieka, prawda? Istnieją takie działania w człowieku, które są ewidentnie niezależne od woli. Istnieją działania w człowieku, które są, no i właśnie, tu jest troszkę już jak gdyby pytanie, wielu filozofów się ze mną nie zgodzi. I pewnie właśnie tutaj między innymi właśnie stąd biorą się tego rodzaju pomysły, prawda? Bo jeśli filozofowie się nie zgodzą co do tego, ktoś się nie zgodzi co do tego, że jesteśmy wolni, że istnieje obszar ewidentnie wolnych ludzkich działań, prawda? Jeśli się z tym nie zgodzimy, jeśli przyjmiemy, że wszystkie ludzkie działania od czegoś tam zależą, czyli nasza natura nie polega na tym, że zdolni jesteśmy do działań wolnych, no to siłą rzeczy oczywiście, no jakiekolwiek krępowanie, prawda? Tak, jakiekolwiek krępowanie tej natury, jak gdyby, no nie ma sensu. Należy raczej wtedy działać na to, co warunkuje człowieka, zmieniać mu środowisko, no tak twierdzili na przykład marksiści, prawda? Dokładnie. Zresztą nie tylko oni. Zmieniać mu środowisko, a jak się środowisko zmieni, to i człowiek się sam zmieni, prawda? Ponieważ nasze czyny nie są wolne, tylko zależą od środowiska, to znaczy od czegoś zewnętrznego względem nas, prawda? Od jakiegoś uwarunkowania. No oczywiście, no w takiej sytuacji zupełnie zmienia się punkt widzenia i w takiej sytuacji cała nasza moralność musi zupełnie inaczej wyglądać. Zresztą nie tylko sądzę moralność. Te pomysły nie są tylko historią ludzkiej myśli, bo dzisiaj mamy wciąż wracający marksizm, jakiejś nowej kulturowej postaci, jakiś taki kulturowy neomarksizm, który dalej będzie nam cały czas promował nowego człowieka. Proszę zwrócić uwagę, że te wszystkie pomysły na stworzenie nowego człowieka, bo to, co się dzieje w Europie, to nie jest kwestia jakichś tam sobie pojedynczych wymysłów ekstrawaganckich. Nie, to jest bardzo poważny program, w którym chodzi o stworzenie nowego człowieka. A to stworzenie nowego człowieka polega na stworzeniu mu nowych warunków, w których będzie istniał.
Czy to nie jest
nowego prawa, nowego środowiska, nowej kultury, nowych... Wszystkiego tego, co właśnie zmieni jego postępowanie.
Będzie na niego oddziaływać i będzie sprawiać...
I będzie powodowało, że ten człowiek będzie stawał się inny.
Za naciśnięciem jakiegoś guziczka on będzie działał...
On będzie po prostu działał na
zupełnie
nowej
zasadzie. Tutaj się pojawiają pewne rzeczy, które niedawno to słynne odebranie dziecka rodzicom, którzy powiedzmy, no... nie do końca byli zdolności używania rozumu, ale to dziecko było przez nich powołane do życia, kiedy opieka stwierdziła, że oni będą lepiej wiedzieć, jak wychować dziecko i dać mu nową rodzinę. Czy to nie jest właśnie takie właśnie myślenie, że damy mu nowe warunki, to on na pewno się lepiej rozwinie niż w tej rodzinie, która go powołała do życia.
To znaczy niewątpliwie nie można, twierdząc właśnie to, że jesteśmy wolni w swoich decyzjach, nie możemy negować tego, że bardzo ważną rzeczą dla naszych decyzji jest to, w jakiej rodzinie wzrastamy, w jakich warunkach wzrastamy, prawda? Ale oczywiście tutaj będzie zawsze dyskusyjną sprawą, zawsze moim zdaniem. I to powinna być właśnie polityka prorodzinna, to jest frazes w tym momencie, ponieważ polityka prorodzinna powinna chronić rodziny za wszelką cenę. Odebranie dziecka rodzinie to powinien być jakiś naprawdę skrajny wypadek, w którym już innego wyjścia po prostu nie ma. Tymczasem widzimy, że ta ingerencja państwa wchodzi coraz bardziej wchodzi nam w nasze życie, pod pozorami oczywiście tego właśnie, że my musimy ukształtować, czy dać lepsze środowisko naszym dzieciom.
Ale wróćmy do naszego rozważania o działaniu wolnym, o wolnym działaniu człowieka. Dlaczego? Chciałem teraz postawić dwie takie jak gdyby wydaje mi się troszeczkę ze sobą sprzeczne teza, więc sokratejską i owidiańską. Zaraz słuchaczom wytłumaczę, ksiądz Grzegorz zapewne wie, o co chodzi. Otóż Sokrates uważał, że wystarczy człowieka poinformować, co jest dobrym, i on zawsze będzie wybierał dobro, jeżeli otrzyma informację, jeżeli się nauczy, że to i to jest dobrem. I druga teza owidiańska, która mówi, że w jednym ze swoich owidiuszy, w jednym ze swoich utworów mówi wyraźnie: widzę i aprobuję dobro, ale postępuję ze złem. Pytanie jest właśnie tutaj o ten element powiązania, poznania, bo wola nie poznaje, to rozum poznaje, rozpoznaje, co jest akurat dobrem, przedstawia jak gdyby woli. Która z tych tez byłaby właściwsza?
Ja bym może najpierw jeszcze spróbował to odróżnienie, które tutaj poczyniłeś, jakoś tak dobrze uzmysłowić nam, prawda? My czasami posługujemy się tak dosyć abstrakcyjnymi pojęciami woli, rozumu i tak dalej. Tak jakby to były jakieś rzeczy w nas, które jak gdyby niezależnie od nas funkcjonują. To my w naszej funkcji rozpoznawania świata determinujemy, określamy, co nam będzie bardziej pożyteczne, co mniej pożyteczne, co dobre, co nie, prawda? I w zależności od tego, w jaki sposób to określimy, wzbudzamy nasze pragnienie tego. To jest właśnie wola, prawda? Chcemy coś osiągnąć, prawda? Nasze pożądanie osiągnięcia tego, co jawi nam się jako korzystne dla nas, jako dobre, no, w tym właśnie najszerszym słowa znaczeniu, jak to kiedyś Państwu próbowaliśmy przybliżyć, tą dosyć skomplikowaną problematykę pojęcia dobra. Czyli czegoś, co nadaje się do wyboru, co jest pożądalne, co się nadaje do pożądania, prawda? Co warto chcieć, prawda? Ale tutaj jeszcze jest inny aspekt, zanim przejdziemy do tego dylematu pozornego, moim zdaniem.
Właśnie
pozornego dylematu, ale chyba uchwytującego, bo nie sądzę też do końca, żeby Sokrates z jednej strony uważał, żeby był na tyle naiwny, bo trzeba byłoby, każdy obrońca Sokratesa będzie raz mówił, no dobrze, ale co rozumiemy przez poinformowanie człowieka, prawda? Poinformować to znaczy tak przedstawić mu dobro, żeby on go wybrał.
Dokładnie.
Prawda? Jeżeli mu przedstawię dobro, na czym polega nasz problem? Dlaczego my wszyscy nie dążymy do życia wiecznego? Dlatego, że życie wieczne jawi nam się w kategoriach bardzo abstrakcyjnych i nie nadaje się do pożądania.
Albo mamy wyobrażenia związane z taką ziemią, jaką mamy.
Właśnie.
Panie Boże, daj sąsiada z takim życiem wiecznym.
My musimy...
Ja będę się nudził w niej.
Właśnie, jeżeli jeżeli śpiewać Alleluja przez cały czas, no ileż można, jak jeszcze z moim sznaps barytonem, jak ja teraz pójdę, w którym ja tam chórze anielskim się zmieszczę, żeby...
To jest dolne rejestry.
Dolne zdecydowanie, żeby teraz te Alleluja tam wyśpiewywać. Nudy na pudy, po prostu.
Ale wróćmy do cnoty.
Ale to jest właśnie pokazanie tego właśnie, prawda, że tutaj ta różnica jest, może się wydawać pozorna, o czym jeszcze może za chwilę. Jeszcze może zwróćmy uwagę na taką rzecz, żeby mieć już taką pełną paletę rozwiązań, że istnieją w naszym życiu działania, które są jak gdyby na granicy naszej wolności. To znaczy, one mogą przechylić się w stronę wolności, jeśli właśnie będzie nad tym bardziej panował rozum, i mogą się przechylić w stronę zupełnie niezależności od wolności, a więc niemalże działań wprost biologicznych. Mam tu na myśli działania, które wynikają z naszych uczuć, bo myśmy do tej pory jakoś trochę za mało pewnie na temat uczuć naszych mówili. Uczuć, emocji, które są związane, które są przecież fragmentem bardzo istotnym naszego życia. One są również zakodowane, zapodane biologicznie w nas, prawda? Zwierzęta też mają uczucia.
Czarny narowisty koń.
Proszę?
Czarny narowisty koń.
No właśnie, więc... Ale wracając do kwestii tej właśnie, bo my często mamy taką kartezjańską wizję, w której sprawa... I dlatego już kiedyś chyba poruszaliśmy troszkę ten temat, może warto jeszcze na to też zwrócić uwagę, że ta kartezjańska wizja, w której człowiek z jednej strony jest duchem ze swoimi uczuciami i tak dalej, to po stronie ducha, a po stronie ciała jest jakaś maszyneria tylko biologiczna.
Dokładnie.
Takie rozumienie zwierzęcia, które też jest tylko taką maszynerią, to jest kartezjańskie rozumienie zwierzęcia, powoduje taki dzisiaj bardzo modny, że zwierzę też człowiek, ponieważ ma uczucia. Zwierzę ma uczucia, tak jak człowiek ma uczucia, ale zwierzę nie jest człowiekiem. Świat uczuciowy właśnie jest u człowieka wpisany w cały ten świat wolitywny, świat woli. Czego nie ma u zwierzęcia? Zwierzę reaguje tak właśnie, jak czasami reaguje człowiek, kiedy pozwoli sobie na to, żeby rozum nim nie kierował. Mówi na przykład, zaślepił mnie gniew. Prawda? gniewliwość jakaś, która jest reakcją organizmu. My potrzebujemy gniewu. Musimy umieć reagować na zło. Prawda? Musimy bronić się przed złem. Gniew jest nam potrzebny jako uczucie. Jako reakcja na zagrożenie płynące z rzeczywistości. Prawda? Tak jak zwierzęta reagują. One muszą mieć gniew, przynajmniej niektóre zwierzęta muszą być gniewliwe wyjątkowo, prawda? Dlatego, że inaczej nie zdobyłyby pokarmu, nie przeżyłyby. A więc posiadanie uczuć nie jest czymś wyróżniającym nas spośród zwierząt. Niemniej jednak, ponieważ człowiek ma tak skomplikowaną konstytucję wewnętrzną, konstytucję tej właśnie natury ludzkiej, że mamy tutaj do czynienia z tym światem zwierzęcym w nas, który jednak zostaje jakoś zintegrowany w świecie ducha, powiązany, mamy tutaj problem właśnie z kwestią naszych uczuć. Na ile da się wpisać nasze uczucia w nasze wolne wybieranie czegokolwiek. Prawda? Wypadki, w których gniew mnie ślepił, w którym miłość mnie oślepiła na przykład, prawda? Jakieś miłość rozumiana w sensie uczuciowym.
Gdzie miałem wcześniej oczy.
Prawda? Potem nagle to oślepienie mija i zaczyna się rozum dochodzi do głowy, prawda? Tak samo jest i w gniewie. Mija mi mój gniew i zaczynam żałować tego, co zrobiłem. Nigdy bym tak w normalnym stanie nie postąpił. A więc czy gniewliwe, moje działanie gniewliwe jest zależne ode mnie, czy też nie? Prawda? I teraz jest właśnie to pytanie. Wracamy do naszego dziecka, które się rodzi i które ma to wszystko jeszcze w dużym chaosie, w dużym, możemy powiedzieć, niepowiązaniu. Istnieje jako rosnący, pojawiający się człowiek, który dopiero rozpoczyna swoją akcję rozumu, którym rodzą się właśnie jego uczucia. I teraz pytanie, czy ten człowiek na samym początku swego istnienia jest już na tyle ukształtowany, żeby podejmować działania wolne. Prawda? Na pewno niemowlę widzimy doskonale, że nie podejmuje właściwie żadnych.
I w większości dziecka reaguje, mówimy wprost, emocjonalnie reaguje.
To znaczy,
ten płacz, który się pojawia, kiedy powiedzmy jest jakiś ból, płacz pojawiający jest, owszem, jest pewną informacją dawaną rodzicom, ale w formie emocjonalnej.
Tak, no oczywiście.
Tak jak
pewnie,
płacz
szybko.
Kogoś mówi mi, że ktoś jest albo smutny bardzo poważnie, który przeżywa jakieś uczucie, bo płacze. Tak samo dziecko zaczyna reagować.
Tak, no na pewno w dziecku szybko i pewnie tutaj psychologia rozwojowa dziecka mogłaby nam pomóc w tym, żeby nam określić, w którym momencie, w jaki sposób rodzi się w nim też rozum. Dziecko szybko zaczyna reagować, zaczyna rozpoznawać rodziców, prawda? Zaczyna się do nich uśmiechać. To są wszystko znaki tego, że coś zaczyna się dziać. Mhm. Prawda? Ale to pokazuje jednocześnie, że no właśnie, teraz pytanie, czy ja mam to zostawić tak, jak to idzie na zasadzie biologicznej? Wydaje mi się, proszę Państwa, że to ma związek, zróbmy sobie może taką, może nie wiem, widzę, że tutaj już płyta zaczyna ci krążyć w oczach,
skrzypieć,
więc w związku z tym pewnie trzeba będzie zrobić przerwę, ale po przerwie zróbmy sobie może taką małą, taki mały przegląd tego, jak ludzie rozumieli przez przynajmniej kilkadziesiąt ostatnich wieków, jak rozumieli w ogóle naturę ludzką, jej dobroć, jej złość, jej wolność bądź brak woli, ale to...
Wrócimy, proszę Państwa, do Państwa po przerwie parominutowej. A w tym czasie posłuchajmy bardzo przyjemnego utworu Melanie Lay Down Candles in the Rain. Bardzo piękny utwór, który podobno powstał w wyniku tego, że owa Melanie zobaczyła na festiwalu Woodstock światełka zapalnicze unoszące się właśnie wśród deszczu i to ją natchnęło do tego utworu. Chociaż troszeczkę uczuć musi być, bo to jest pewna jednak mimo wszystko okrasa dla życia. Wracamy za chwilę do Państwa.
peace. Some came to sing, some came to pray, some came to keep the dark away. Lay down, lay down, lay it on down. Let your white bird smile up at the ones who stand and frown.
Candles in the rain, fed the world on oats and raisins, candles in the rain, and then they lit a fire to the soul who never knew he had a friend. All men can live as brothers, I heard him say, candles in the rain. To be there was to remember, so I'm gonna lay it down again. I'm gonna lay it down one more time. I'm gonna lay it down again. I think that men can live as brothers. Candles in the rain.
Czarno na białym.
Witamy Państwa ponownie po przerwie, która pomogła nam trochę się pomyśleć, trochę przemyśleć pewne rzeczy, a może trochę po prostu odpocząć przy dobrej muzyce. Przypominam, że Państwo mogą z nami się kontaktować poprzez połączenie telefoniczne, numer do studia kierunkowy 25 644 65 55, również poprzez komunikator gadu-gadu numer 3086 701, a także poprzez SMS numer 509 056 590, opłata taka jak u danego operatora w sieci. Również mam tutaj prośbę od osoby archiwizującej audycje radiowe, że ta audycja, którą dzisiaj mamy, będzie możliwa już jutro do odsłuchania pod adresem www.archiwum.radiopodlasie.pl. Tam również będą Państwo mogli pozostawić swoje komentarze. Zachęcamy do odwiedzenia tej strony. A my wróćmy do naszej rozmowy. Zaczęliśmy od problemu pojawiającego się człowieka. Pojawia się człowiek, zaczyna istnieć. I teraz jest pytanie, czy rozmawialiśmy sobie, czy człowiek ze swojej natury, niezależnie od etapu swojego rozwoju, bo te etapy rozwoju są różne, czy człowiek z natury swojej jest dobry, to znaczy, że może wybierać zawsze dobro, a kiedy wybiera zło, to czyni to w sposób całkowicie świadomy i to traktujemy jako wypadek przy pracy natury naszej ludzkiej.
To znaczy, pewnie to są dwie historie. Patrząc tak historycznie od strony tego, co się działo, to, no tak, Grecy najpierw, zaczynając od Greków starożytnych, Grecy byli przekonani o tym, że człowiek jest wolny, to po pierwsze, mówiąc tak ogólnie, po drugie, że jest zdolny do wybierania dobra. To znaczy, że może wybrać dobro zupełnie swobodnie, co nie znaczy, że jest zawsze zdolny do wybierania dobra.
No niewolnicy Arystotelesa.
Nie istnieje problem wychowania człowieka. To Grecy nas nauczyli tego, że człowieka należy wychowywać. To znaczy, że człowiek musi się do dobra niejako zaprawić. Musi się, mam nadzieję, że dobrze Państwo mnie rozumiecie, musi się usprawnić do tego, żeby dobre działanie w nim nastąpiło. Dobro, czy możność wybierania dobra jest pewną potencjalnością w człowieku. Później przyszło chrześcijaństwo, które swoiście zinterpretowało naukę grecką, bo pamiętamy takim bardzo istotnym momentem chrześcijaństwa, nie tylko zresztą chrześcijaństwa, religii zakorzenionej w Biblii, jest przekonanie o grzeszności człowieka. I to jest rzecz, która jest względem tego, co mówią o człowieku Grecy, właściwie pewnym nowum. Prawda? Grecy widzą człowieka bardzo optymistycznie. Człowiek jest, tylko trzeba mu właściwie stworzyć odpowiednie warunki do tego, żeby się teraz pytanie, jakie to mają być warunki. Cała paideia grecka to było pytanie o to, jakie to mają być warunki. Jak ma być wychowany ten człowiek, żeby mógł dobrze wybierać, żeby mógł być dobry w praktyce, w faktach, w akcie, a nie tylko w możliwościach, w potencjalnościach. Tymczasem chrześcijaństwo przynosi wizję radykalnej skazy na ludzkiej naturze, która jest związana z grzechem. Grzeszność nie polega tylko na tym, że zdarza nam się popełnić błąd. Grzeszność jest jak gdyby zapodaną w nas skłonnością do tego, żeby wybierać źle, niesłusznie, prawda? Żeby dokonywać wyborów, które nie przynoszą nam dobra. Że jest w człowieku tego rodzaju skaza. A więc to nie jest kwestia tylko tego, że on jest niewychowany, ale kwestia gdzieś głębiej tkwiąca, prawda? Gdzieś coś istniejącego w jego naturze, co wymaga, i to jest właśnie kolejna konsekwencja chrześcijaństwa, co wymaga interwencji Bożej w tą naturę. Uzdrowienie natury ludzkiej może się dokonać mocą Bożej interwencji, prawda? Cała historia zbawienia jest więc w pewnym sensie jakimś uzdrowieniem. Ono nie jest tylko uzdrowieniem, czyli przywróceniem do jakiegoś pierwotnego stanu, ale jest podniesieniem jednocześnie natury ludzkiej, prawda? To jest chrześcijaństwo, z tym, że w chrześcijaństwie zawsze istniały takie pewne dwa nurty, które ostatecznie zradykalizowały się i ujawniły w wieku XIV, a spowodowało to także między innymi odejście, rozejście się później chrześcijaństwa na tak zwane chrześcijaństwo protestanckie. Bo właśnie chrześcijaństwo protestanckie w etycznej nauce Lutra, a później jeszcze także pewnie bardziej Kalwina, znajdujemy bardzo mocne przekonanie o tym, że natura ludzka jest tak zepsuta, że właściwie człowiek swoją mocą nic nie potrafi. Że człowiek swoją mocą nie jest w stanie wykonać nic dobrego. Po drugiej stronie barykady, jeśli można tak powiedzieć, w tym samym chrześcijaństwie, stało stanowisko pelagiańskie, które by, Pelagiusz był taki w starożytności jeszcze chrześcijańskiej, był taki, ja wiem, no myśliciel, może powiedzmy sobie tak, czy dosyć wpływowa osoba, jak się okazało, ponieważ on z kolei nauczał właśnie tego, że tak jak gdyby po grecku trochę wracając do sprawy, my ze swojej własnej natury Właściwie trzeba ją tylko troszkę podrasować i to chrześcijaństwo właściwie nic istotnego by w takim układzie nie wnosiło, jak tylko takie podrasowanie ludzkiej natury, podpowiedź, jak ta natura ma działać. A więc w gruncie rzeczy taki powrót na greckie stanowisko. To są dwa, wydaje mi się, skrajne pozycje, które zaistniały i one tam gdzieś zawsze w historii myśli etycznej chrześcijańskiej, one się gdzieś tam nieustannie ścierały. Produkując, czy mając też oczywiście zwolenników umiarkowanych zarówno jednej, jak i drugiej strony. Prawda? Bo właściwie nauka Kościoła zmierzała do tego, żeby nie stanąć po stronie protestanckiej, ani też nie stanąć po stronie pelagiańskiej. Że to nie jest tak, że nasza natura jest tak definitywnie zniszczona, że właściwie wszystko dobro, które my robimy, to właściwie nie my robimy, tylko Bóg w nas. Istnieje zawsze, to jest mniej więcej taka konsekwencja tego protestanckiego sposobu widzenia natury ludzkiej. Człowiek nie jest sam z siebie w stanie zrobić nic dobrego, innymi słowy człowiek zasługuje na piekło. Ale Bóg z mocą swoich niezbadanych wyroków dokonuje podniesienia natury ludzkiej w ten sposób, że to niejako on interweniuje. A więc jeżeli ja dokonuję czegoś dobrego, na przykład udzielam jałmużny, to nie jest to mój akt mojej dobroci, tylko akt, znak tego, że Bóg we mnie działa, że łaska zadziałała. Bo gdybym ja tej łaski nie miał, to ja bym w życiu nie podjął się czegoś takiego jak jałmużna, prawda? Nigdy w życiu nie zdobyłem się na coś takiego. Więc protestanci będą nam mówić, działasz, jeżeli działasz w sposób dobry, to znaczy, że Bóg w tobie działa. To jest tylko znak, znaczy to, że Bóg w tobie działa. Innymi słowy, ty ze swoim działaniem na nic nie zasługujesz. Nie zasługujesz na żadną, w cudzysłowie, pochwałę moralną. Prawda? Dlatego, że właśnie tej zasługi, prawda? Trzeba zlikwidować w ogóle, mówią protestanci, pojęcie zasługi. Nie ma zasługiwania człowieka. Człowiek na nic nie zasługuje. Jakby, albo jeżeli zasługuje na coś, to na piekło.
Czyli w tym momencie wszystko jest zostawione do wolności Pana Boga.
Pan Bóg w swojej... Tu oczywiście powstają bardzo ciekawe pytania, które protestantów zaprowadzą w taki, powiedzmy sobie, ślepy zaułek. Pytania, no to znaczy, że co? Jeżeli ktoś postępuje źle, to znaczy, że Bóg mu łaski nie dał. A jeżeli postępuje dobrze, to znaczy, że innemu tę łaskę dał. Jak to się dzieje, że jednemu daje, a drugiemu nie daje? Każdy z nas bez tej łaski jest taki sam, tak samo zły. Jesteśmy wszyscy łobuzami, prawda? Natomiast jak to jest? Protestanci zostawiają to niezbadanym wyrokom Bożym, prawda? Mm-hmm. To cała wielka, ogromna dyskusja, która przetoczyła się przez Kościół w XVI wieku, XVII, na temat predestynacji, natury i łaski, prawda? Te, co naturalne, a co jest darem łaski. Cała ta dyskusja, ona właściwie zawisła w powietrzu. Protestanci nie dali się przekonać do swojego stanowiska. Katolicy pozostali przy swoim stanowisku, polegającym na tym, że niemożliwe jest zbawienie bez łaski Bożej, ale ta łaska Boża nie polega na tym, że Bóg jak gdyby z zewnątrz do nas ingeruje. Ale ta łaska polega na takim wewnętrznym przemienieniu, że człowiek dzięki tej łasce sam z siebie zdolny jest do dobra. A więc ja mogę czynić dobro swoją własną mocą, mogę wybierać dobro swoją własną mocą, chociaż ta moc została mi dopiero udzielona przez Boga, prawda? Ale to jest moja moc. Bóg mi ją, że tak powiem, użyczył, dlatego to jest łaska. Prawda? Bóg mi ją dał. To jest moja moc. To ja wybieram dobro. To ja czynię jałmużnę. Nie Bóg we mnie czyni jałmużnę. To ja czynię ją. Jestem uzdolniony do tego, umocniony do tego mocą Bożą.
No dobrze, ale dlaczego wobec tego właśnie tam, na tych terenach, które były objęte protestantyzmem, nagle pojawiły się nurty, które zaczęły mówić o tym, że człowiek z natury swojej jest dobry. Powinno być całkowicie odwrotnie.
Wydaje mi się, że tutaj... To jest ciekawe pytanie rzeczywiście, bo to dla historyka idei jest ciekawe pytanie. Jak to się stało, w jaki sposób właśnie rzeczywiście, powiedzmy sobie, cała ta ideologia, która wyrosła na przekonaniu o dobroci człowieka, o dobroci natury ludzkiej, z powrotem jak gdyby, to nie jest już ten grecki sposób rozumienia tej dobroci. No właśnie, no bardziej chyba w takich krajach bardziej objętych protestantyzmem. W Niemczech, w Anglii, prawda, gdzieś tam, wtórnie gdzieś dopiero potem we Francji, która zresztą była i tak już mocno, że tak powiem, pod względem chrześcijaństwa zdemoralizowana. I rzeczywiście pojawia się w wieku XVIII cała ideologia oświecenia, która jednakowoż jest już zbudowana na czymś innym, mianowicie na tym, to jest tak jak gdyby, no może to upraszczając troszkę, protestantyzmowi odjąć Boga. Prawda? Odjąć jego
całe to zaplecze, prawda? Albo raczej tak zdeizować. Pan Bóg to jest właściwie tylko taki coś, co jest na samym początku, a później to...
Chnęło świat i niech sobie...
Tak, i ten świat już idzie sobie swoją własnym torem, więc praktycznie cała idea grzeszności człowieka zostaje zmieciona. Nie ma potrzeby tej idei grzeszności człowieka. No co jest, pozostaje? No naturalny stan człowieka. Prawda? I co się dzieje? Wręcz pojawią się ludzie, którzy będą mówić, naturalny stan człowieka to jest stan człowieka, w którym człowiek nie ma żadnego właśnie wpływu od czegoś innego, od rodziny, od przyjaciół, od wychowania i tak dalej. To jest najnaturalniejszy stan człowieka. Rousseau wręcz bardzo jednoznacznie twierdzi, cywilizacja jest czymś demoralizującym człowieka.
Dokładnie.
Prawda? A więc ten naturalny, jakiś taki dziewiczy stan natury, zupełnie nie, szczerze mówiąc, moim zdaniem utopijny, nie do pojęcia.
Ale bardzo przyjemny z opisu.
Ale taki pociągający wydawać by się.
Ganianie po tych gajach, zrywanie owoców z drzewa.
Nie wiem, czy akurat na tym polega stan natury człowieka, że ma ganiać po jakichś gajach, nie wiem, czy w ten sposób ma się zachowywać. Wydaje mi się, że to nie jest stan naturalny człowieka, ale Rousseau tak pojął. No być może na jakieś tam kłopoty rodzinne, które on sam posiadał i w swojej rodzinie naturalnej, z tej, której pochodził i tej, którą on tam potem zakładał, być może jakoś tak na niego wpłynęły. Niemniej jednak faktem jest, że w takim układzie nam proponuje właśnie taki model, zupełnie nowy model natury, w której no właśnie w ogóle nie ma co pakować się w jakieś, czy jeżeli już musimy się, to jak najmniej pakować się w jakieś uwarunkowania cywilizacyjne, przyzwyczajać człowieka do czegoś, zabraniać mu czegoś innego, prawda? Dlatego właśnie, że ten stan natury jest doskonałym stanem, ten stan idealnej natury.
To jest bardzo ciekawe stwierdzenie, które przyszło do nas SMS-em. Dziękujemy za to, że Państwo są z nami. Stwierdzenie. Dla mnie człowiek musi być dobry z natury. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. On jest dobry, więc my też.
No to jest do zaakceptowania przy pewnym komentarzu. No więc to jest mniej więcej nauka chrześcijańska, tylko że jeszcze brakuje tej drugiej części, skażenia człowieka.
Dokładnie.
Który jest efektem jego wyboru, jego decyzji. Prawda? Że to grzech nie przyszedł na nas znowu ze środowiska, że to nie jest kwestia globalnego ocieplenia, które spowodowało grzech, czy oziębienia wtedy, bo to jest mniej więcej raczej tak. Zresztą ja nie wiem, ja już trochę się gubię, bo mi globalne ocieplenie spowodowało za wczesną zimę, no to ja nie wiem, jak przyjdzie oziębienie, to będę miał lato, szczerze mówiąc trochę się gubię, no ale załóżmy, że wiemy, o co chodzi.
Ale wróćmy do Rousseau, którym Maria Strefa Chwały, która przed chwilą się do nas odezwała, powiedziała, że był chory psychicznie. No może był chory, ale wpłynął na dzieje świata.
Bardzo istotnie, przynajmniej na dzieje pedagogiki wpłynął w sposób istotny. Mamy więc tego rodzaju sytuację, że mamy tutaj absolutne przyjęcie absolutnej dobroci człowieka i właściwie potrzeby zmieniania czegokolwiek w tym człowieku, no to już tylko to muszą być takie sprawy, które no już inaczej się nie da. No nie mamy wyjścia, musimy żyć w cywilizacji. Nie mamy wyjścia, musimy żyć w społeczności.
To,
mówię,
tak
sobą,
to zrobić?
Zło konieczne. No ale teraz jak to zrobić, żeby to zło konieczne jak najmniej na nas oddziaływało? No właśnie i stąd ten pomysł, żeby nie oddziaływać na człowieka. Proszę zwrócić uwagę, że jest tutaj pewna analogia, nie chciałbym zbyt głęboko czy zbyt brutalnie robić tych analogii, do właśnie pewnego pomysłu protestanckiego. Ja sam nie poradzę sobie ze swoim grzechem, co jest niewątpliwie prawdą.
Po co więc oddziaływać na mnie?
Po co
mnie nawracać?
Po co rzeczy? Ja muszę czekać na to, aż Pan Bóg zechce na mnie w którymś momencie oddziałać.
Dokładnie.
Ja muszę
nic
się nosić
robię,
ze swoim grzechem, w swojej pokorze całej, prawda? I czekać, aż Pan Bóg oddziała. To taka trochę kwietystyczna teza. I ja nie chcę przez to powiedzieć, że przypisać tę tezę całej etyce protestanckiej. Ale gdzieś ona tam w tle sobie tkwi, gdzieś ona tam w tle sobie występuje, prawda? Ta teza, że no w gruncie rzeczy no to są tylko znaki. Tu nie ma mojej jakiejś aktywności i moja zmiana czegokolwiek, zmienienie się w cokolwiek właściwie nigdy moją mocą nie nastąpi. A więc w takim układzie no cóż robić? No jestem grzesznikiem, no nie wiem, zdradzam żonę. No trudno, no muszę
dopóki
czekać,
Pan Bóg mnie nie porazi.
Może akurat Pan Bóg ma jakieś plany w tym, żebym ja do wtorku ją zdradzał, od wtorku się nawrócił.
Dokładnie.
A do wtorku będę ją zdradzał, no bo nie ma innego wyjścia, prawda? No co ja mogę zrobić?
Dokładnie. I w tym momencie praktycznie zostawiamy możliwość takiego rozwoju człowieka, który rośnie sobie jak chce, w którąkolwiek stronę się rozwija, w którąkolwiek stronę idzie. Ale wspomniałeś o... tym, że chrześcijaństwo próbowało wybrnąć, właściwie katolicyzm, bo tak trzeba by było na to popatrzeć, próbowało wybrnąć z tej jak gdyby dwoistości, z tych dwóch skrajnych poglądów, przechodząc właśnie w tą stronę, że jednak ukazując pewną możliwość, że człowiek nie tylko jest biernym odbiornikiem łaski Pana Boga, ale on włącza się w ów proces dzięki temu, że Bóg go właściwie do tego procesu uzdalnia.
Tak, to mi się wydaje, że to jest takie trochę bardziej podmiotowe podejście. To znaczy Bóg nie traktuje nas jako przedmiotu swojej własnej woli, którą gdzieś tam, ale wręcz przeciwnie, Bóg chce, abyśmy my byli sobą, to znaczy
Właśnie tu się pojawiają owe, już na razie trzymając się gruntu chrześcijańskiego, bo będziemy próbowali z niego trochę wyjść, ale trzymając się gruntu chrześcijańskiego, tu się właśnie pojawia teoria cnót teologicznych.
Wszystkich cnót, powiem więcej.
Tak, ale teologiczne, które są podstawowe w relacji do Boga, które jest przedmiotem akurat tego, a nie innego odniesienia. Nie zrozumie się cnót teologicznych, jeżeli się nie założy, że człowiek może działać
samodzielnie. Sam. Oczywiście, tak. Więc proszę zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że tradycja etyki chrześcijańskiej, katolickiej, teologii moralnej katolickiej użyła pojęcia cnota w ogóle do tego, żeby ukazać przestrzeń czy perspektywę ludzkiego działania. Prawda? Protestant będzie zawsze zarzucał katolikowi to, że zniekształcił naukę Chrystusa, naturalizując ją, czyli sprowadzając do problemów cnót. Prawda? Bo w gruncie rzeczy rzeczywiście w średniowiecze dokonało ogromnego wysiłku aplikacji nauki greckiej, która, przypomnijmy, nie miała w sobie pojęcia grzechu, grzeszności czy skażenia natury ludzkiej, aplikacji do chrześcijaństwa z całym, że tak powiem, bagażem, który tutaj się z jednej strony wchodził, prawda? Więc właśnie z całą nauką o cnotach. Chrześcijaństwo przyjęło więc, chrześcijańsko-katolickie przyjęło więc ten cnotliwy, nazwijmy to sobie, czy cnotorodny sposób wychowania w człowieku. Ten grecki, sięgający właśnie starożytności greckiej. I rzeczywiście w tradycji wychowawczej chrześcijańskiej, w etyce wychowawczej chrześcijańskiej, od średniowiecza do XX wieku, w gruncie rzeczy cała sprawa właśnie polegała na tym, że mamy wychowywać w sobie cnoty. Mamy to robić, mamy wychowywać w sobie cnoty. Że niejako Pan Bóg nie mógłby w nas działać, gdybyśmy nie dali mu okazji do tego. A tą okazją jest właśnie to, że my chcemy coś robić, że my chcemy w sobie te cnoty wychowywać.
Już sam fakt stwierdzenia, prawda, że mamy realizować wolę Pana Boga, zakłada, że muszę nauczyć się rozpoznawać tą wolę Pana Boga, bo przecież, bądźmy szczerzy, Pan Bóg nie stanie przed mną i nie powie, masz pójść teraz w tą i w tamtą stronę. Tylko teraz, jak to rozpoznać?
No więc właśnie, i teraz jeżeli, bo albo będziemy musieli rozeznać się w świecie, używając swojego rozumu, za pomocą trudnej sztuki rozeznania w świecie, oczywiście wspomaganej cały czas przez Pana Boga, także przez objawienie. Pan Bóg nie zostawił samych, prawda, z problemem, co jest dobre. Pan Bóg nam także to objawia. Ale zostawiając jak gdyby nam tę radość odkrycia także tego, co jest dla nas dobre. Tymczasem po drugiej stronie istnieje takie to właśnie niebezpieczeństwo, że no ja jeżeli nie mam, czy neguję swoją zdolność odkrywania dobra i pójścia za nim, no to muszę się zdać, nie wiem na co, na natchnienia Boże, prawda, na jakieś takie akty zupełnie innego typu, no muszę czekać, aż Pan Bóg mnie natchnie i ja wtedy będę wiedział, co mam robić, jakieś nie wiem, nagle ups, pomysłowy Dobromir, nie wiem, pomyślę, ups, przyszło do mnie natchnienie i już wiem.
To wróćmy do tego tematu cnót po krótkiej przerwie. A proszę Państwa, chciałem, żeby Państwo teraz, odpoczywając trochę od tego pewnego naszego słowotoku, który jednak mimo wszystko nie jest tylko przerzucaniem się słowami, ale jest jednak pokazywaniem pewnych rzeczy, które są jak najbardziej bliskie codziennemu życiu, aby chwilę odpocząć przy znanym zapewne Państwu utworze zespołu The Mamas and the Papas pod tytułem California Dreaming.
bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie muzycznej. Przypominam, że można się z nami kontaktować za pomocą numeru telefonicznego kierunkowy 25 640 45 55, poprzez komunikator gadu-gadu numer 3086 701 oraz za pomocą krótkich wiadomości tekstowych, popularnie nazywanych SMS-em, numer telefonu 509 056 590. W trakcie naszego programu przyszły pozdrowienia dla księdza Artura Płachno. Przekazujemy, jeżeli słucha, bardzo serdecznie od słuchaczy. Ale my wróćmy może właśnie do kwestii tego, co już sobie powiedzieliśmy. Otóż doszliśmy do jednego bardzo prostego względu. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, wydaje mi się dość realistyczne podejście chrześcijańskie, które z jednej strony nie zabija owej podmiotowości człowieka, o której mówiliśmy, a z drugiej strony jednak zaczyna rozumieć tego człowieka w jego dramacie życiowym, w którym on żyje, rozdarciu. To, co święty Paweł Apostoł gdzieś pisze, nieszczęsny jak człowiek, któż mnie wybawi od tego zła, w tym rozdarciu, że faktycznie wiem, co jest dobre, ale jednak wybieram dobro, zło, które mnie w tym momencie akurat pociąga. Więc to realistyczne podejście chrześcijańskie zakłada jednakże z jednej strony, że człowiek może działać w sposób wolny, wybierając dobro, ale z drugiej strony to nie jest działanie wręcz mechaniczne, jeżeli chodzi o samego człowieka. W związku z tym wróćmy jednak może do tych sił pociągowych, które istnieją w człowieku, i troszkę może rozróżnijmy pomiędzy tym, co jest związane z wolą, a tym, co jest związane z uczuciem, bo uczucie też jest jakąś formą pociągową. Ile osób, kiedy jest w jakiejś euforii, potrafi zrobić większe rzeczy. Nawet sportowiec, który ma podniesioną adrenalinę, czyli mimo wszystko pewne uczucia, potrafi wyrwać większą sztangę, niż by mu się wydawało, kiedy, dlatego to zachęcanie kibiców do dopingu i tak dalej. Jaka jest ta konkretnie różnica pomiędzy jednym a drugim? Spójrzmy sobie jakoś to.
Nasza historia, którą Państwu przedstawiliśmy w oczywiście ogromnym skrócie, i wybaczcie Państwo też pewnych uproszczeniach, bo niestety nie jesteśmy w stanie uniknąć tych uproszczeń, jeśli chcemy to możliwie krótko i w miarę poglądowo przedstawić, żebyśmy Państwo mieli jakieś takie słupy milowe. A resztę sobie Państwo znajdziecie, jeśli będziecie chcieli, gdzieś w jakichś szczegółowych studiach, jeśli macie na to ochotę. Natomiast ta historia, właściwie pokazywaliśmy tutaj ogromny wpływ chrześcijaństwa na myśl etyczną w ogóle, ale pamiętamy, my będziemy próbowali mimo wszystko cały czas rozwijać nasz program, nasze programy w kierunku filozoficznym, to znaczy nie w tym znaczeniu, żebyśmy ignorowali chrześcijaństwo, ale w tym znaczeniu, że próbujemy znaleźć racje uniwersalne, takie, które są do odnalezienia bez względu na to, jakie motywy religijne nami kierują. To taka uwaga dotycząca też metodologiczna. Wracamy więc do kwestii. No znowu, oczywiście problem polega na tym, jak będziemy rozumieli człowieka. To, o czym już mówiliśmy na samym początku, nie negujemy tego, że człowiek w sobie posiada uczucia, i nie negujemy ich wartości. To znaczy, to jakbyśmy negowali cielesność człowieku. Istniały takie nurty, które negowały cielesność, no i siłą rzeczy odnosiły się do uczuć bardzo powściągliwie. Zresztą niekoniecznie nawet potrzeba tutaj tego negowania cielesności. Jeśli znowu spojrzymy troszkę w historię, to spotkamy się z kierunkami bardzo szacownymi nawet na terenie etyki, a które do uczuć odnosiły się właśnie bardzo, bardzo negatywnie, prawda? Etyka grecka generalnie nauczyła nas tego, że człowiek wtedy najlepiej jest człowiekiem, czyli najsłuszniej postępuje, jeśli poddaje się nie uczuciom, ale rozumowi. Jeśli przede wszystkim odróżniamy te dwie sprawy, pewien praktyczny rozum, prawda, czyli zdolność, wyrobienie człowieka, poznawcze wyrobienie, rozpoznawania tego, co jest dla niego dobre, bez względu na uczucia. Prawda? Bo my zawsze dokonujemy czegokolwiek w naszym życiu, zawsze w jakimś kontekście uczuciowym, ale rozum
działa bez względu na uczucia. Prawda jest nieczuła. Można by tak powiedzieć, prawda? Widać to zresztą nawet w naszym choćby życiu politycznym, jak prawda powoduje, jakie paroksyzmy powoduje prawda, prawda? Ona nieczuła jest na to, że ktoś jest bardzo biedny, nie będzie mógł z czymś tam startować, do czegoś tam kandydować przez to, że ujawniła się prawda o nim, prawda? Niektórzy wolą, żeby nie było prawdy, a wtedy będzie miał takie miłe poczucie, prawda? A prawda jest czymś, co boli. Ona jest nieczuła rzeczywiście. Rozpoznanie prawdy nie ma tutaj, rozpoznanie tego, co faktycznie jest, jak się rzeczy mają. Nie mamy tutaj do czynienia z jakimś uczuciowym zabarwieniem. Prawda jest tam, gdzie leży, bez względu na to, jak my do tego uczuciowo podchodzimy. Niemniej jednak, nie rzecz w tym znowu, żeby istnienie uczuć w człowieku jakoś negować, czy udawać, że tych uczuć rzeczywiście nie ma. Nie sądzę, żeby Grecy, mam tu na myśli w szczególności stoików, którzy dosyć krytycznie wyrażali się o życiu uczuciowym człowieka, stąd ta ich właśnie wolność od uczuć, prawda? Uczucia po grecku pate, patos, stąd nasz, prawda? I ta wolność apateia, czyli wolność od uczuć, panowanie kompletne nad uczuciami, nie poddawanie się całkowicie uczuciom, jest pewnym postulatem wychowawczym, prawda? Jeśli więc nie poddawanie się uczuciom, to czemu mam się poddać? Prawda? To i w jaki sposób mam siebie wychować? Na czym polegać miałoby to nie poddawanie się uczuciom? I myślę, że może nie w tak skrajnej postaci nie poddawania się uczuciom, czy jakiegoś rugowania uczuć, to jest chyba niemożliwe w człowieku. Uczucia się rodzą spontanicznie. Powiedzieliśmy, są właściwie naturalną reakcją naszego, nas samych na istniejącą rzeczywistość. Uczucia przyjazne, pożądliwe, kiedy czegoś pragniemy, prawda, pożądamy, lub uczucia gniewliwe, kiedy coś nas brzydzi, prawda, kiedy coś nas odrzuca. To się pojawia w sposób naturalny, ale no właśnie, dzisiejszy świat, kiedy przeglądamy drugorzędną czy prasę klasy B i tam mamy nieustannie opowieści o uczuciach, o emocjach, prawda? I jak gdyby sugerowanie cały czas, że my emocjami się mamy kierować w życiu naszym, no to rzeczywiście powstaje pytanie. To jest rzeczywiście wbrew tej tradycji, do której wychowali nas Grecy.
Tutaj moja przed chwilą była dość radosna reakcja, ponieważ otrzymaliśmy następującą wypowiedź przez komunikator gadu-gadu. Ach, ci mężczyźni, oni to kombinowali. No nie tylko mężczyźni kombinowali. Tutaj faktem jest, że w świecie greckim to raczej mężczyźni się wypowiadali, ale też nie zawsze to byli tylko mężczyźni. Ale wróćmy do innej rzeczy. No dobra, co zrobić wobec tego z tymi uczuciami? Bo mówimy sobie, że one są jakąś reakcją naszego organizmu, nazwijmy to tak.
Nas samych. Tak, no,
biologicznie. Ale to jest reakcja bezpośrednia, spontaniczna, jak gdyby powstająca pod wpływem jakiegoś bodźca, pewnego uczucia i tak dalej. No to co z nimi zrobić? Bo mówimy, że one potrafią nawet zaślepić.
Tak, więc dlatego właśnie, żeby nas nie zaślepiały, znaczy nie zaślepiały naszego rozumu, tak to można powiedzieć. Ideałem Greków było to, żeby wypracować w sobie zdolność do działania rozumnego w każdej sytuacji. Ale to nie znaczy, że to działanie rozumne ma być bezuczuciowym działaniem. Jak powiedziałem, no, w skrajnych wypadkach stoików można było odebrać przynajmniej po części taką sugestię, że być może to ma być jakieś wręcz bezuczuciowe działanie. Nie. Generalnie chodzi o to, że byśmy w naszym działaniu skierowali się z tą władzą, która w nas jest najdoskonalsza, z czym będzie się wiązało wykształcenie siebie do tego, żeby w umiejętny sposób po pierwsze się tą władzą posługiwać, po drugie umiejętny sposób panować na tyle, na ile się da, nad całą swoją biologicznością, czy całym swoim człowieczeństwem. Na tyle, na ile się da opanować to, prawda? I z tym wiąże się cała praktyka, czy powiedzmy sobie wychowanie człowieka do tego, zmierzające do tego. Celem takiego wychowania nie jest rozwój uczuć, czy zniszczenie uczuć. Celem takiego wychowania jest wyposażenie się, usprawnienie się do tego, żeby w każdej sytuacji, z jakiej się znajdziemy, działać rozumnie. Prawda? I to jest właśnie obszar cnoty. Cnota jest ze sfery działania rozumnego i wolnego. Prawda? To jest właśnie miejsce, w którym się dokonuje cnota. I dlatego właśnie spotkamy się z kilkoma typami cnót. Pierwszy typ cnót dotyczy, jest związany z wychowaniem naszego rozumu. To znaczy właśnie, no wychowanie naszego rozumu to jest nabywanie wiedzy przede wszystkim. Mm-hmm. Od strony tej teoretycznej, prawda? Wychowanie naszego rozumu, więc dlatego Arystoteles nie zawaha się powiedzieć, że istnieje coś takiego jak cnoty intelektualne, które w gruncie rzeczy są wiedzą. Mm-hmm. Prawda? Istnieje wreszcie też i cnota z tym związana w wychowaniu naszego rozumu, cnota roztropności, czyli umiejętność rozstrzygania. Umiejętność rozumiana, właśnie jak już kiedyś mówiliśmy przy okazji cnót, jako pewna sprawność. To znaczy, ona sobie we mnie tkwi. W momencie, kiedy się pojawia sytuacja, ta sprawność się uaktywnia. Niejako spontanicznie. To jest ta różnica między temperamentem człowieka, który człowiek przynosi na świat, temperament taki, gniewliwy bardziej, spolegliwy, spokojniejszy i tak dalej, a charakterem, który człowiek musi w sobie wypracować, który jest efektem, że tak powiem, rozumnej obróbki człowieka. Człowiek wie, do czego zmierza i wypracowuje w sobie sprawność, czyli taką zdolność, która uaktywni się wtedy, kiedy zajdzie taka potrzeba. To znaczy, w momencie, kiedy zajdzie potrzeba roztropnego wybrania, to ta sprawność się uaktywni. Pozwoli nam rzeczywiście roztropnie wybierać. Kiedy zajdzie nam konieczność zachowania się mężnego, to cnota męstwa jest właśnie naszą sprawnością, która w tym momencie się uaktywni i pozwoli nam w odpowiedni sposób zadziałać. Dlatego, że cały zestaw cnót odnosi się do panowania nad naszymi uczuciami.
Mam wrażenie, wiesz, słuchając tego, to jest faktycznie jest bardzo ładnie poskładane, ale w którymś momencie no, jest taka pewna wątpliwość, która też się pojawiała u paru etyków po drodze, którzy mieli wrażenie, że my rozmawiając o cnotach ciągle mówimy o pewnych mechanizmach, które istnieją w nas. To jest coś takie przyzwyczajenie, że ja zawsze chodzę prawą stroną ulicy i po prostu jeżeli znajdę się po lewej stronie, to się będę źle czuł po prostu na tej zasadzie. Czy nie grozi nam takie myślenie o człowieku taki właśnie w trochę mechaniczny sposób?
Ja ci powiem taką rzecz. W tym widzę geniusz nauki o cnotach. Greckiej nauki o cnotach. W tym, że cnota jest trochę przyzwyczajeniem. Czyli z wyrobieniem sobie charakteru. Mhm. Jest pewnym przyzwyczajeniem, prawda? Wiemy o tym dobrze, że wielokrotnie powtarzanie pewnej czynności w którymś momencie ułatwia nam ją wykonywanie tej czynności w którymś tam momencie. Do tego podobna jest właśnie cnota. Bo my mamy skłonność i myślę, wydaje mi się właśnie, że nauka o cnocie jest takim środkiem między skrajnościami. Bo my mamy skłonność albo do widzenia człowieka jako anioła i ja nie potrzebuję żadnych przyzwyczajeń, bo jestem stale na haju. Mhm. Takim emocjonalnym, ja wiem, moralnym haju. Zawsze wiem, co dobrze wybieram. Jak jestem, niektórzy tak uważają, na przykład głęboko ludzie, którzy mają są głęboko niezrównoważeni emocjonalnie na poziomie religijnym. Są przekonani o tym, że muszą być stale w jakiejś intensywności religijnej. Ciągle ten Pan Bóg musi tam ich kołatać i szurgać, żeby oni mogli we właściwy sposób działać. Są właśnie takim, no to takie brzydkie określenie, bo haj to jest takie slangowe określenie zamroczenia narkotycznego. Mm-hmm. No właśnie, są w takim, oni muszą być stale w takim boskim zamroczeniu, bo są aniołami. Tymczasem człowiek nie jest aniołem. I dlatego właśnie oprócz tego, że wie, co trzeba zrobić często, wie, co jest dobre, potrzebuje jeszcze czegoś takiego, co go będzie do tego niejako trochę przymuszało, niejako trochę usprawniało, niejako ułatwiało mu to wybieranie dobra. To jest właśnie to wykształcenie w sobie tego charakteru.
Ale samo słowo charakter pochodzi od pewnych greckiego słowa oznaczającego słupy graniczne.
No bo właśnie to jest ograniczenie się. Człowiek się ogranicza, prawda?
Mam pewne wyznaczone granice i sam sobie je wyznaczyłem.
Wyznaczenie sobie charakteru, czy stworzenie sobie charakteru, to jest właśnie wyznaczenie sobie granic. Ja nie pójdę za każdym tchnieniem. Właśnie tutaj zupełnie nie sprawdza się to oczekiwanie na natchnienie. Prawda? Bo ja nie wiem, skąd mogą natchnienia pochodzić.
A więc jednak wychowanie to nie jest tylko samo ujawnianie ukrytych zdolności, które istnieją w człowieku, ale wprowadzenie człowieka w pewien kanon zachowań.
Tak, właśnie o to chodzi. Prawda? Nie jesteśmy aniołami, więc musimy mieć ten kanon i nie jesteśmy zwierzętami, żeby ten kanon polegał tylko i wyłącznie na zasadzie bodźców i reakcji. Nie jesteśmy zwierzętami, żebyśmy mieli być tresowani.
Czyli, że my w tym momencie mówimy o pewnym przymusie, mniej lub bardziej świadomie wybierany, bo może być wybierany przez moich rodziców, to już jest świadomie, kiedy mnie wychowują.
Bardzo dobrze, że to rodzice wybierają, a nie dziecko.
Nie, no logiczne na tej zasadzie.
To właśnie o to chodzi, że dzisiaj nie tak bardzo logiczne.
Ja wiem, bo zdążyliśmy pójść pod prąd całej współczesności.
Tak jest, bo dzisiaj właśnie to dziecko będzie decydowało i rodzicom mówiło, co oni mają
wybierać. Tak, ten być baton, który tutaj jest.
Ma być ten baton, jeżeli nie będzie tego batonu, to rodzice są źli, to po pierwsze. A potem takie dziecko idzie do szkoły i usłyszy, że ma się uczyć matematyki i powie, ja bardzo przepraszam, ja nie mam ochoty się uczyć matematyki i trzeba zmienić program.
Dokładnie.
I to, że dziecko tak myśli, to trudno się dziecku dziwić, ale że dorośli tak myślą...
No to nauczyciel jest zły.
Że dorośli boją się tego właśnie i chcą za wszelką cenę dopasować się do dziecka, które siłą rzeczy nie ma rozeznania tego, co dobre, bo zawsze każde wychowanie do cnoty zakłada rozeznanie w tym, co dobre. Prawda? I dlatego, ponieważ ja wiem, co dobre, lepiej wiem niż małe dziecko, to ja go wychowuję do tego, do czego on może jeszcze nawet nie wie. Prawda? I my dzisiaj cierpimy na skutek tego, że gdzieś tam jakaś pani minister sobie wymyśliła, że nie będzie matematyki, nie potrzeba nikomu matematyki, bo chciała się w ten sposób podlizać swojej młodzieży, bo teraz jest taki kult młodzieży, prawda? Dobre jest to, co płynie od młodzieży. Starzy są na boku, prawda? To mi się wydaje dużym nieporozumieniem. Do tej pory tradycja wychowywała nas do tego, w szacunku dla starszych, nie tylko w tym znaczeniu, że trzeba mu ustąpić miejsca, ale dla ich mądrości, dla ich doświadczenia życiowego. Szczawik jeszcze jesteś,
na koniec, mówiło się. Słuchaj, jeszcze jedno pojęcie, które tu się pojawi w tym momencie. Słowo nielubiane dzisiaj, mamy 3 minuty. Asceza.
No, jak można nie lubić ascezy? To znaczy, asceza jest bolesnym procesem, bo to jest właśnie... Askezis to ćwiczenie, krótko
Dokładnie.
Mówiąc. Prawda? Innymi słowy, nie osiągniesz, czcigodny przyjacielu, cnoty bez ćwiczeń. Na poziomie tych cnót, tak zwanych intelektualnych, czyli wiedzy...
To jest bardzo bolesne.
To jest bolesny proces. Ćwiczenia polega między innymi na tym, że trzeba znaleźć czasami bardzo dużo ołowiu, dokładnie w tym miejscu, gdzie plecy kończą swoją szlachetną
Odwrotnym
nazwę.
Niż głowa, wbrew
tak
wszystkiemu.
I to na tym polega właśnie ta przypisanie się do miejsca, chociażby się chciało pofrunąć gdzieś tam w jakiś świat, emocje nas ciągną, prawda, bo życie jest piękne, kobiety drogie i tak dalej, prawda, ale no właśnie, tu trzeba sobie powiedzieć, no przepraszam bardzo, askezis, to znaczy ćwiczenie, ja muszę się wdrożyć do tego właśnie, że a potem to mi będzie przychodziło znacznie łatwiej. Prawda? W panowaniu nad uczuciami, uczeniu się panowania nad uczuciami, czyli w cnotach związanych z uczuciami, męstwie, umiarze, prawda? I im pochodnych, hojności, wielkoduszności i tym podobnych rzeczy, może kiedyś będziemy mieli okazję troszkę bliżej się im wszystkim przyjrzeć. W tym układzie do tego potrzebne mi są ćwiczenia. Ja nie mogę tego zrobić bez ćwiczenia. Ja nie mogę wiedzieć tylko to, o czym właśnie marzył Sokrates. Ja nie mogę wiedzieć, na czym polega jałmużna. Ja muszę zacząć dawać jałmużnę. I wtedy mi się wypracuje dopiero to, że będę wiedział, gdzie jest granica między skąpstwem a rozrzutnością. Bo ani skąpstwo, ani rozrzutność nie jest jałmużną. Czy nie jest jakąś tam, powiedzmy sobie, wielkodusznością, czy szczodrością, może tak. Prawda?
I w tym kontekście, proszę Państwa, dopiero możemy zrozumieć to, co Jan Paweł II napisał w swoim liście do rodzin, mówiąc o tym, iż wychowanie jest drugim zrodzeniem człowieka. Nie wystarczy tylko biologiczne zrodzenie. Potrzebne jest ukształtowanie człowieka, o którym Arystoteles mówił, że jest dojrzałym, spoudios. Czyli umie widzieć dobro i wybierać dobro. Czyli i ten człowiek nie będzie niewolnikiem.
Parafrazując w związku z tym Jana Pawła II, charakter, który mamy w sobie wypracować, jest jak gdyby drugą naturą, którą musimy w sobie, jak gdyby do naszej natury, tej biologicznej, dołożyć.
Proszę Państwa, spotkamy się z Państwem ponownie w pierwszą środę miesiąca listopada. To będzie prawdopodobnie 4 listopada. Dzisiaj dziękujemy Państwu za to, że Państwo byli z nami, przesyłali wiadomości za pomocą komunikatora gadu-gadu, za pomocą SMS-ów. Dziękujemy Panu Tomaszowi za zrealizowanie audycji. Żegnają się z Państwem ksiądz Jacek Świątek.
Pan Grzegorz Stolarski.
A na koniec, proszę Państwa, Marianna Faithfull w utworze, który jest Państwu dobrze znany. Monday, Monday. Oh,
Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.